Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i mamy dla Was kolejną dawkę newsów. Nie przedłużając, może zacznijmy w takim razie od ostatniej wielkiej premiery. Dawno nie mieliśmy okazji tutaj mówić o żadnym dużym filmie, który jeszcze odnosi sukcesy w ogóle finansowe. Oczywiście sukcesy na miarę tutaj czasów, w których żyjemy, tego dziwnego momentu w historii popkultury, w którym jesteśmy teraz. Ale jednak, Godzilla vs. Kong, w tym po naprawdę niezłym wyniku, jaki udało mu się osiągnąć na rynkach światowych, czy głównie w Chinach, w poprzednim weekendzie, a konkretnie to było 123 miliony dolarów zarobił na tamtym rynku, co jest no największym wynikiem, jaki amerykańska produkcja osiągnęła na świecie w tym pierwszym otwarcie. No i teraz okazuje się, że także na rynku amerykańskim, gdzie zdaje się jakieś 50% kin jest otwartych, zdaje się, coś koło tego. A ma być więcej, zdaje się, żeby też Regal ma się otworzyć od najbliższego weekendu. W każdym razie od środy, kiedy ten film trafił na HBO Max oraz do amerykańskich kin, do niedzieli przewiduje się, że w tym okresie zarobi 20 do 30 milionów dolarów. I oczywiście dwa lata temu myśmy stwierdzili, o kurczę, lipa, no koniec, nic tylko zaorać
to uniwersum. X-Men Dark Phoenix, nie? Coś takiego.
No, ale biorąc pod uwagę, że film jest dostępny na streamingu cały czas, w normalnej ofercie, bez jakiegoś tam premium access i tak dalej, będzie dostępny oczywiście 31 dni od czasu tej środowej premiery, no to ten wynik, i biorąc oczywiście pod uwagę sytuację, jaką mamy w USA i na świecie, no to ten wynik jest całkiem dobry, i będzie prawdopodobnie też najlepszym, jaki osiągnął jakikolwiek film w USA w czasie tutaj pandemii, jeśli chodzi o otwarcie. Co? No myślę, że ma też związek z tym, że film jest całkiem ciepło przyjęty, nie? Bo już mówiliśmy, pamiętam przy okazji Tenet, że no fajnie, że ten film wyszedł swego czasu, ale nie był tym crowd pleaserem, nie był tym filmem, na który idziesz do kina, żeby po prostu zapomnieć na chwilę o świecie i się dobrze bawić, nie? To był jednak film, który no, wymagał trochę myślenia, tak? Umówmy się i
poskładania klocków do kupy, tak?
No, ale też sam jego ton i nastrój, no nie był tą radosną rozrywką kinową, nie? Której myślę, że ludzie oczekiwali. Mulan była rozczarowująca, powiedzmy, też dla wielu osób z innych powodów. No, a tutaj mamy film, który, no, podoba się widzom, został całkiem nieźle przyjęty. No, skupię się jednak na tej głupiej rozrywce. Oba jesteśmy już po obejrzeniu tego filmu, więc nie dziwi mnie to, że te osoby, które poszły do kina, były z tego zadowolone, ale też, że chciały iść na ten film do kina, bo on się zapowiadał jako właśnie tego typu produkcja, więc parę tych elementów się złożyło na to, że faktycznie można tutaj mówić o relatywnym sukcesie, jak na sytuację, w której powiedzmy tutaj ten film premierował.
Szczerze, te 30 baniek, nawet w normalnych warunkach, jeśli film byłby też na streamingu przy hybrydowej dystrybucji, i tak uważam, że mogło być dobrym wynikiem, bo jednak masz, tak jak mówisz, bez żadnych abonamentów, bez żadnych dodatkowych opłat, bez żadnych premium, bo co innego jak było Mulan, nie? Gdzie trzeba było dopłacić, jak będzie z Black Widow, ale w tym momencie odpalenie HBO Max i tyle, to i tak, że tyle osób w ogóle chciało pójść do kina, jakby nawet na razie odstawiając pandemię na bok, to i tak jest według mnie całkiem niezły wynik. Zresztą nie dziwię się pod tym względem, ten film na pewno dużo lepiej widziałoby się w kinie. Ja nie miałem niestety takiej okazji w Polsce. Myślę, że nawet jak na HBO Go wyjdzie, nawet jak nie trzeba będzie używać VPN-ów, to pewnie nie będzie żadnych kin, gdzie można będzie to zobaczyć. Po raz kolejny szkoda. Wydaje mi się, że to jest strata spora przy tego typu filmach. No ale jakby nie dziwię się dlatego, że ludzie ruszyli. No a do tego jeszcze doliczamy fakt z pandemią w Stanach. Co prawda sporo już się pootwierało, tam Nowy Jork i kilka innych miejsc, gdzie jest sporo kin jest otwartych, no ale też nie przesadzajmy, to nie tak, że to jest naprawdę taka krajowa premiera, jak cokolwiek było przed pandemią. Więc absolutnie to pokazuje, że ten wynik jest niezły i zgadzam się. To jest ten film, to jest ten pierwszy prawdziwy blockbuster w pełni tego słowa znaczeniu, od kiedy, wiesz, powstał termin blockbusteru, czyli przy szczękach bodajże. To jest ten film, który kontynuuje to, czym blockbuster miał być w założeniu. Mamy tą głupią rozrywkę, jest to efektowne, jakoś tam dynamiczne, nie wlecze się, nie ma jakichś niepotrzebnie skomplikowanych wątków. Ludzie widzą na plakacie dwa wielkie potwory, które się mają napierdzielać. Ludzie widzą na trailerach dwa wielkie potwory, które się napierdzielają, i idą do kina zobaczyć dwa wielkie napierdzielające się potwory. I jakby nie dziwię się w ogóle, że to jest coś, na co wiele osób czekało. Tym bardziej, że no, tak jak wspomnieliśmy od początku, nawet nie powiem, że pandemii, Od początku 2020 nie było nic tak blockbusterowego. Nawet jeszcze ten sam początek, kiedy byliśmy jeszcze u progu pandemii, kiedy jeszcze wszystkie kina były otwarte, to co mieliśmy? Birds of Prey, Bad Boys? No tak, to są te studyjne filmy.
Nie na taką skalę, nie?
Ale to nie jest Godzilla vs. Kong, nie? To nie jest film MCU, to nie jest jakieś duże DCU, to, nie wiem, jakiś Transformers, Szybcy i Wściekli. To są te filmy, więc na dobrą sprawę ludzie są jeszcze bardziej wypuszczeni. Ostatnie filmy były w 2019, które w ogóle mogłyby do to podejść.
No, nie wiem, co można powiedzieć, jak ostatni film w tym guście. No,
Spider-Man.
No, Gwiezdne Wojny w sumie były jeszcze, okej, więc powiedzmy, przyjęcie było troszkę bardziej mieszane, ale to film na dużą skalę.
Tak.
W sumie też był poniekąd takim, zamknięciem tutaj tej serii filmów, nie? No, tak jak tutaj Godzilla vs. Kong najpewniej. To też warto właśnie wspomnieć o tym, że w tym momencie na 238 recenzji 79 jest pozytywnych i 95% mamy pozytywnych opinii ze strony widzów, ponad 1000 zweryfikowanych, więc to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze i jestem ciekaw właśnie, ja cały czas jestem zdania, że ten film pewnie wyglądał pierwotnie trochę inaczej, bo wydaje mi się tak, więc o tym mówię w swoim materiale, więc nie chcę się do tego rozgadywać, ale wydaje mi się, patrząc po tym, wiesz, jak szeroko było promowane King of the Monsters, jak oni rozpoczęli tę kampanię ponad rok przed jeszcze tym filmem, oni musieli być super zadowoleni z tego filmu, że wiesz, byli pewni, że na pewno wyszło świetnie, więc podejrzewam, że Godzilla vs. Kong mogła wyglądać podobnie. Że wiesz, założyli, że ten film wyszedł świetnie, robimy drugi podobnie i będzie dobrze. W momencie, w którym oczywiście przyszły te negatywne recenzje ze strony, też zarobki nie do końca tutaj satysfakcjonujące dla studia ze strony odnośnie tego filmu, no to zdecydowano się tutaj to i owo wyciąć. I widać troszkę po tym filmie, mam wrażenie, szczególnie w związku z elementami związanymi z Godzillą, że sporo rzeczy tam pewnie poleciało do kosza. Ale mam wrażenie, że jednocześnie to, co zostało, jest na tyle okej, że jakby nie, jakby, wiesz, końcowe doświadczenie jest wciąż okej.
Wydestylowano tą rozrywkę, tą przygodę, która jest, a jakby ewidentnie wyleciały wątki podobne do tych z Godzilli. Jakby największa krytyka Godzilli, tej King of Monsters, związana była z tym, że okej, jak Ghidorah i Godzilla się bili na ekranie, to wyglądało to fantastycznie, tylko że pomiędzy tymi była cała masa wątków, które nawet nie były bezpośrednio związane z Godzillą, tylko z dramatem rodzinnym, którego nikt nie przyszedł tutaj oglądać. Kiedy idziesz na film Godzilla King of Monsters albo Godzilla vs. Kong, to jeżeli są elementy ludzkie, to one mają prowadzić, tak jak w, nie wiem, Skull Island, do samego Konga czy do rozwałki, która ma tu miejsce, a nie być związana z jakimś osobistym dramatem danej postaci. Jakby to nie jest, nie po to oglądamy te filmy. I za to spadła największa krytyka na poprzedni film i uważam, że absolutnie zasłużona. I ten film wygląda dokładnie tak, jakby starano się wyciąć, nawet wydaje mi się, że za mało wycięli, ale to o tym pogadamy przy materiale już o bezpośrednio o tym filmie, ale ewidentnie starano się okroić wszystkie wątki ludzkie, które nie są bezpośrednio związane z rzeczami, które wpływają na Godzillę i Konga. Tak jak mówię, wydaje mi się, że cały czas jest w tym filmie duży wątek, który gdyby wyciąć, nic by się nie zmieniło. No ale to już wydaje mi się, że zostały ta baza tam, żeby, nie wiem, niektórych aktorów w ogóle nie wyciąć ostatecznie. No. Ale to jest wydestylowane i kurde, to wyszło zdecydowanie na plus tego filmu, bo dostałem mniej więcej to, czego się spodziewałem, z paroma problemami, o których powiem, właśnie, jak mówię w innym materiale.
No, my pogadamy jeszcze o tym szerzej. Ciekawe jest to właśnie, mam wrażenie właśnie, że spokojnie można było zrobić coś podobnego z King of the Monsters, gdyby wiesz, na tym etapie ktoś stwierdził, że okej, jakby wiesz, po pierwszych pokazach czy czymś w tym stylu okazało się, że reakcje są takie, jakie były przy okazji premiery. Podejrzewam, że z tamtego filmu spokojnie można by wyciąć wiele elementów i wiesz, zostałoby to, co akurat było chwalone w tamtym filmie i plus jakieś tam przerywniki. I trochę tak wygląda ten film tutaj. Ale no, dobrze, że studio się zreflektowało. Natomiast wciąż jedna rzecz, która mi nie do końca odpowiada w tym uniwersum, to właśnie to, jak wciąż są to w dużej mierze jednak filmy studyjne i mało czuć faktycznie tych reżyserów tutaj. Jakby w Godzilla vs. Kong, czy wcześniej King of the Monsters, czy przede wszystkim w Kongu, jakby jest wiele momentów, kiedy czuć sporo charakteru reżysera, jeśli się widziało chociażby jakieś poprzednie filmy. Jest, wychodziło wszystko chociażby, jest sporo takiego humoru, jest sporo w ogóle film też ta neonowa estetyka tutaj, no to jest coś, co też kojarzy się z filmami Wingarda, z The Host, chociaż, nie The Host, The Guest. Sposób kręcenia akcji i tak dalej, ale jednocześnie wciąż czuję, że to jest ten film studio, gdzie można by, taki składak różnych elementów, gdzie elementy można dokładać, odejmować i tak dalej i wiesz, i wciąż jest to taka produkcja trochę mało autorska mimo wszystko. Ja wiem, że to jest wciąż kino popcornowe, no ale no, mieliśmy przykłady już, wiesz, blockbusterów, które, gdzie więcej było tego autora. A mam wrażenie, że jeśli już bierzesz ciekawych reżyserów do tych filmów, no to kurczę, dajcie im pracować, nie? Zmieniajcie koncepcji co 5
tym
minut.
Bardziej, że w przeciwieństwie do MCU, tutaj nie musisz robić wielkiego planu na 10 lat. W sensie fajnie, że to jest jakieś tam uniwersum, bo już trochę tych filmów jest, ale no umówmy się, jeśli chodzi o recenzję, to pokazuje, że i tak tę formułę jeszcze trzeba dopieścić. Więc wydaje mi się, że tutaj mieli trochę mniej do stracenia, ale ciężko mi powiedzieć, może Wingard chciał więcej wątków ludzkich. Dowiemy się o wywiadach pewnie za rok czy dwa, co tam było jeszcze, czego nie było, może wcześniej. Ale na tą chwilę nie dziwię się... Wydaje mi się, że jakby tego typu projekty będą studyjne, bo tak jak mówisz, jest to kino popcornowe. Natomiast no, na tym etapie nie wiemy, gdzie tu było, gdzie tu nastąpiła korekta po średnio przyjętym poprzednim filmie.
No to jeszcze na pewno wrócimy do tego tematu, tym bardziej, że no pewnie za jakiś czas też ten film trafi w końcu do Polski. Ciekaw jestem, szczerze mówiąc, czy wiesz, wyrobi się jeszcze na ewentualne otwarcie kin po jakimś czasie. No wiemy, że w USA pewnie, no w USA sytuacja wygląda trochę lepiej niż u nas, więc... Standardowo, biorąc pod uwagę, jak po jakim czasie Wonder Woman weszła na HBO Go, podejrzewam, że też gdzieś w czerwcu planowane byłoby wypuszczenie tego filmu w Polsce. Czy w czerwcu będą już otwarte kina?
Mogą być, szczerze mówiąc.
Mogą być.
Jak patrzysz na to, to jednak w tych cieplejszych miesiącach to te restrykcje są luzowane. Co ma sens z tego powodu, że sama transmisja wirusa wtedy jest mniejsza, bo po prostu my mamy większe odstępy, nie siedzimy w ciasnych pomieszczeniach, nie trzymamy się, wiesz, w nie wiem, komunikacji miejskiej tak bardzo, więcej ludzi decyduje się na, nie wiem, spacery czy no, trzymanie dystansu od siebie po prostu, bo można. Więc może ciężko powiedzieć oczywiście jak sytuacja, nie wierzę za bardzo do maja, żeby to jeszcze się jakoś tam poluzowało, ale już w czerwcu może znowu, to nie, jeszcze umówmy się do końca roku, to nie będzie super luźne, ale w taki sposób jak w zeszłym roku mieliśmy otwarte kina, na ten krótki okres. Myślę, że jeżeli mówiliśmy o tym, że Cinema City czy Helios się nie chce otwierać, nie wiedząc kiedy, ale myślę, że gdyby była opcja otwarcia się w czerwcu, to wiedzieli, że przynajmniej na jakieś kilka miesięcy mogliby wtedy liczyć tego reżimu sanitarnego, co już byłoby dla nich opłacalne. Więc myślę, że mogliby się to zdecydować, tym bardziej, że na horyzoncie byłaby wtedy Black Widow, może jeszcze Shang-Chi dałoby się zgarnąć po drodze, więc no, byłaby nadzieja, że coś tam jeszcze się wyciśnie w tych blockbusterach. Także myślę, że możliwe, jakby jasne, może przyjść potem jesień i mogą ich znowu zamknąć, ale... No mówię, wydaje mi się, że jest szansa jeszcze, że i szczerze, ja osobiście, gdyby Kong był w czerwcu jeszcze raz w kinach z Godzillą, to pewnie bym jeszcze raz zobaczył, jak to wygląda na dużym ekranie, bo to są filmy do tego stworzone cały czas.
Ja chyba podobnie, to znaczy podejrzewam, że no właśnie, jeśli to będzie miało swoją premierę w czerwcu, a kina już mogą być otwarte, no to dużo chętniej się wybiorę do kina, żeby zobaczyć ten film właśnie na dużym ekranie, a najchętniej bym się przejechał do IMAX-a. Niż odpalać ten film jeszcze raz po prostu na streamingu, nie? A jeśli nie będą kina otwarte, no to pewnie wtedy pojawi się na HBO Go. Jeszcze dodatkowy argument za tym, żeby zobaczyć go jeszcze raz, no to jest taki, że ten film jest krótki, nie? No nie wiem, mi minął praktycznie błyskawicznie i aż byłem zaskoczony, że już tak szybko, ale to głównie wynika z tego, że po prostu wszystkie inne filmy są cholernie długie, nie? I ta średnia po prostu długości przecinek blockbustera rośnie i rośnie z jakiegoś powodu, więc jak dostajemy nagle film, który trwa mniej niż 2 godziny, to jest kurwa, coś się dzieje, nie? Co się stało? Co też jest pewnie pochodną ewentualnego wycinania rzeczy z tego filmu, kto wie. No ale to też sprawia, że dużo chętniej bym zobaczył jeszcze raz ten film, bo no, on nie traci czasu, no, leci praktycznie na bardzo
szybkim
tempie.
Jedna rzecz, to jest oczywiście obraz. Ja mam jeszcze cały czas mojego starego Sony Bravie telewizor, który już jakby dawno nie działa jako dobre kino domowe. Nad tym będę musiał popracować w przyszłości. Powiedzmy, że nie miałem wielkich planów oglądać filmów do pandemii inaczej niż w kinie tych dużych. Ale wydaje mi się, że w kinie jakby pomijając fakt, że IMAX to IMAX i nie przebijesz tego kinem domowym, no to jest jeszcze coś takiego jak dźwięk. I Dolby Surround czy inne rzeczy. No wiem, że kiedyś w mieszkaniach ludzie próbowali jakieś dziwne myki robić z montowaniem głośników z tyłu i tak dalej. Zwykle kończyło się tak, że nikt tego nie używał w większości przypadków, jakie znam, i było to bezsensowne. No nie odtworzysz tego jednak motywu. A nie wiem, ryk Godzilli, który cię po prostu otacza, to jest... Wydaje mi się, że doświadczenie, którego nie powtórzysz w domu.
No właśnie, to jest... znaczy, no, w domu jest o tyle łatwiej, że no, zazwyczaj te pokoje, w których się ogląda, są dużo mniejsze niż nie wiem, jakaś sala kinowa, nie? No, ale z drugiej strony właśnie ta przestrzenność jest tym, czego nie da rady odtworzyć, nie? Jakby możesz odtworzyć moc, powiedzmy, i nawet my korzystamy z subwoofera, znaczy nie subwoofera, z soundbara, który tam sobie widać na tym. I on daje całkiem niezły efekt, bo też jest tam ten... Jezu. Głośnik niskotonowy, jak to się nazywa? Zapomniałem. W każdym razie, no, wiesz, ten głośnik do basów, który daje niezły efekt, więc w tym momencie, jak wiesz, Godzilla ryknie, to faktycznie czuć. A w tym filmie bohaterowie mówią w porównaniu do ryków potworów tak cicho,
cichutko,
że
tak.
Jak już ktoś ryknie, to naprawdę ryknie, nie? Więc to robi wrażenie. Ale wciąż to nie jest to samo, co kino, nie? Jakby ja przez pandemię się bardzo jednak przyzwyczaiłem do oglądania filmów w domu i jakby nie przeszkadza mi to już zupełnie, szczególnie jeśli chodzi o premier. Wolę obejrzeć ten film teraz niż, nie wiem, czekać 2 miesiące na kina. Ale no, nie ma co się, moim zdaniem nie ma co się oszukiwać, że jesteśmy w stanie w domu odtworzyć, wiesz, no. oglądanie
I
tego
też
na sali.
Szczególnie
kinowej.
Tego filmu, bo jakby myślę nawet o Black Widow, o właśnie Shang-Chi, było Snyder Cut. Te wszystkie filmy, jasne, zawsze jest lepiej obejrzeć w kinie, zawsze daje to większe, no, inne doświadczenie, ale jednak to są wszystkie filmy, które myślę, że aż tyle by nie straciły. No ale jednak jak myślisz o Kaiju, myślisz o Pacific Rim na przykład, ja uwielbiam Pacific Rim, ciężko mi powiedzieć, czy miałbym aż tak ciepłe wspomnienia z tym filmem, gdybym pierwszy raz nie zobaczył go w kinie. No, chyba w IMAX-ie w dodatku.
No, znaczy na pewno, nie? Jakby to samo doświadczenie jest no, nie do odtworzenia. Plus, tym bardziej, że oglądasz to właśnie z tłumem ludzi na sali, nie? Którzy być może też są podjarani i wiesz, jesteś w stanie od razu odczuć te reakcje, nie?
To raczej szybko nie wróci akurat. To tylko wspomnę, że nawet jeśli kina się otworzył, to raczej nie widzę tłumów ludzi, no ale...
Tłumów nie, ale przynajmniej już to będzie bardziej socjalne doświadczenie niż oglądanie tego tylko w gronie tutaj najbliższych, bo mam wrażenie, że właśnie blockbustery, ale też horrory na przykład, no jednak dużo zyskują na oglądaniu tego w towarzystwie innych ludzi i wiesz, reakcje przede wszystkim, nie? Tych okrzykach i tak dalej. No dobra, to tyle jeśli chodzi o Konga i tak jak mówiłem, no wrócimy jeszcze do tej dyskusji i pogadamy sobie jeszcze w towarzystwie Radka, może też Marty o tym filmie. Natomiast jeśli jesteśmy w ogóle przy temacie Adama Wingarda, który wyreżyserował ten film i w ogóle strasznie się cieszę, że ten film został już tak dobrze przyjęty, bo tak jak mówię, te filmy angażują bardzo ciekawych reżyserów i Gareth Edwards no się troszkę odbił od tutaj wysokobudżetowego kina, ale jeśli to nie jest jego, wiesz, coś, co uznał, że jego interesuje na dalszym etapach kariery, no to spoko. Jordan się nazywał? Jordan Roberts no robi tego Metal Gear
cały czas.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na pewno ten film mu pomógł tutaj w budowaniu pozycji temu, że...
Tym bardziej, że był najlepiej przyjęty z tych wszystkich Monsterverse póki co.
No, ja na myślę, chyba wciąż będzie moim ulubionym filmem z Monsterverse mimo wszystko. Przypomniałem sobie tę scenę, jak ten jeden z tych bohaterów... Mignęła mi gdzieś na Twitterze ta scena, gdzie jeden z tych bohaterów chce umrzeć tą bohaterską śmiercią i mówi, idźcie, zostawcie mnie tutaj, bierze te granaty i mówi, to dobra, ja się tutaj poświęcę, nie? I dostaje ogonem pod potwora i ginie gdzieś tam na skalę. To jest po prostu piękne. I wtedy stwierdziłem, okej, dobra, to jakby ten film jednak jest spójniejszy troszkę.
Tak, dlatego,
taki...
że w Kongu masz zarówno Konga i piękne walki Konga z tymi Skull Crushers, czy tam Skull, chyba, nie pamiętam jak się nazywa, Skull coś tam. Ale jednocześnie to jest ten survival movie, nie? gdzie po prostu masz ekipę i jest co chwila ktoś odstrzeliwany, aż w końcu tylko nieliczna grupka na końcu przeżywa, żeby opuścić wyspę. Jakby to jest to też, co masz w slasherach. Więc to jest połączenie slashera i Monster Movie w jednym. No, to jest tak, to jest spójniejsze. Ale może tego też, że tam nie czujesz, żeby było coś cięte i wywalane.
No właśnie o to chodzi, nie? Jakby czujesz, że to jest, że to było przemyślane na samym początku, wprowadzone w życie i jest, nie? No właśnie mówię, a podczas seansu Godzilla vs. Kong jednak miałeś wrażenie, że coś
być może wyleciało. Taki, tak, coś tu. No. Coś tej Godzilli tak mało, jak na film Godzilla vs. Kong, nie?
No właśnie o to chodzi. I też tak, jakby widzisz, że to jest film Konga, nie? I zastanawiasz się, czy tak miało być od początku, a jeśli tak miało być od początku, to czemu to się nazywa Kong na przykład, coś tam, wiesz, tylko mamy jakby jasno tutaj wyszczególnione, że tu mamy, że mamy równorzędnych przeciwników, gdzie no film się skupia wyraźnie na jednym.
Nie są równorzędni.
No właśnie. No ale to już tak swoją drogą. No właśnie Peter Doherty, który chyba jest moim ulubionym reżyserem z tego całego grona, no niestety tutaj nie podołał przy okazji King of the Monsters i kto wie, czy to jego wina, czy to wina studia, czy to wina jakichś problemów przy współpracy. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że jeszcze mu się tutaj że jeszcze wróci z jakimś ciekawym filmem. Natomiast Adam Wingard zdecydowanie po tych paru bardziej dyskusyjnych, powiedzmy, filmach, które miał tutaj na koncie, bo no ten jego Death Note nie zostało przyjęte zbyt dobrze.
Tylko przez Radka.
Znaczy, przez Radka zostało dobrze przyjęte chyba. Tak. To jest jedyna osoba, której się ten film podobał. Ja nie widziałem, bo nie... A ja z ciekawości chyba kiedyś zobaczę, ale raczej w stronie od adaptacji anime.
Guest miał całkiem niezłe przyjęcie chyba.
No tak, ale po Guest był jeszcze ten dziwny remake Blair Witch, który pamiętam, że widziałem, ale nic z niego nie pamiętam już zupełnie. Też chyba sobie kiedyś przypomnę. Chcemy na napisy zrobić kiedyś odcinek Ikon Horroru o Wiedźmach, więc będzie okazja pewnie, żeby to sobie przypomnieć. No, natomiast te wszystkie poprzednie jego filmy były naprawdę okej. Okay. Your Next szczególnie, czy właśnie The Guest. Your Next, jeden z fajniejszych w ogóle współczesnych slasherów. Troszkę zapomniany, a warto też do niego wrócić. No i teraz Godzilla vs. Kong, ten kolejny tutaj romans z wysokobudżetowym kinem i okazuje się, że no, jest przyjęty bardzo dobrze. I znowu, też nie wiemy, czy to kwestia tego, czy to studio tutaj zadziałało tak, że ten film ostatecznie wyszedł tak, jak wyszedł, czy to reżyser. No ale koniec końców wynik poszedł w świat, tak? Finansowy i przyjęcie i tak dalej, co pewnie Wingardowi pomoże dalej w karierze. No i już tutaj Warner sobie zaklepał kolejną robotę z Wingardem na pokładzie. Mianowicie Adam Wingard będzie reżyserem filmu live action Thundercats. I znając tego reżysera, no to jest... Znaczy ogólnie to jest bardzo nieoczywisty, powiedzmy, wybór i ryzykowny, bym powiedział. Tym bardziej, że no filmy o humanoidalnych kotach ostatnio no nie są zbyt hot. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś miałby robić tego typu film, no to niech to będzie właśnie ktoś, kto ma dziwne pomysły w głowie i może coś z tego wyjdzie ciekawego.
Cały czas nie widzę live action adaptacji Thundercats. Po prostu to jest tak.
Nie widzę żadnej adaptacji Thundercats, szczerze mówiąc.
Znaczy kolejna animacja w jakimś nowym stylu, pewnie, czemu nie, ale...
No była i nikomu się nie podobało, bo był zbyt inny styl. A wcześniej była animacja w klasycznym stylu, też nikt tego nie oglądał, bo to już było to, co już było. No i wiesz, nikt nie był zainteresowany.
Thundercats
jest dzieckiem
swoich czasów trochę, nie?
No,
jakby ktokolwiek to oglądał, to ma pewnie do tego wielki sentyment. Pamiętamy zawołanie, pamiętamy wszystkie te rzeczy, które tam były związane. Ale tak, to jest trochę te dziecko swoich czasów, nie? Już jak myślisz o takich tego typu animacjach, to już nie wiem, He-Man dużo bardziej się nadaje do jakiejś adaptacji, że to... Przecież ten spin-off She-Ra, przecież to się cieszyło, nie wiem, czy to już się skończyło, czy się nie skończyło, ale jako kolejna animacja cieszyło się dużym sukcesem na Netflixie, więc i miało zupełnie inny styl, ale sobie myślisz, że spokojnie Masters of the Universe to jest coś, co zresztą gdzieś tam wiele razy mówiło się o live-action adaptacji.
Tak, ja właśnie tak teraz szukam tutaj informacji, czy to jeszcze żyje, czy nie, bo to pamiętam, że to
przechodziło z rąk do rąk. Co jakiś czas wracało, tak. I jak myślisz o masie właśnie tego typu produkcji, to okej, okay, ktoś z jakimś podejściem to widzi, ale Thundercats? Nie wiem, po prostu... Nawet nie mam pomysłu, jak mogłoby to dobrze wyglądać, tym bardziej, że co myślę o Thundercats, to mi oczywiście te koty się pojawiają w głowie i chcę uciekać i schować się pod łóżkiem, no.
No co, no właśnie jak sobie wyobrażę Thundercats
takie
wersji
dopakowane.
Live, z tymi umieśnionymi wielkimi kotami, z tymi wielkimi grzywami i tak dalej, to wygląda jak najgorszy koszmar, więc...
Tak.
Więc spoko, niech robią, bo mam wrażenie, że to będzie bardziej, wiesz, samoświadome niż cokolwiek innego w tym stylu.
No wiadomo, że to byłoby kampowe, ale cały czas sama technika animacji. Nie wiem, czego musieliby użyć, żebym nie czuł potrzeby, mówię, chowania się pod łóżkiem.
Odpisują to jako hybrid of CGI and animation, więc...
kosmiczny mecz.
Myślę, że nie chodzi o taką animację. Myślę, że po prostu bohaterowie będą po prostu biegać w tych kostiumach do motion capture i wiesz, i... będą humanoidalnymi kotami po prostu. To się wydaje na tyle szalone, że spoko, trzymam kciuki, bo trudno mi sobie to wyobrazić mimo wszystko. Oczywiście to samo mówiłem przy okazji pierwszych doniesień o kotach, ale mówię, za tym stoi dużo, dużo fajniejszy reżyser mimo wszystko. Ja nie jestem fanem Toma Hoopera i Tom Hooper nie jest gościem, który by potrafił podejść z dystansem do materiału, który adaptuje, tak? Więc to jest ta różnica. To się wydaje na tyle ryzykowne, że jeśli to, wiesz, wyjdzie z tego totalna klapa, to znowu położy karierę człowiekowi na ileś tam lat. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że jeśli już jest zdecydowany na ten projekt i Warner idzie w ogóle w czymś takim, w kierunku czegoś takiego, no to mają na to jakiś plan.
Nie martwiłbym się jakby o sam scenariusz i przebieg takiego filmu, bo jakby gdyby to byli ludzie, tylko to by nie działało, nieważne, ale gdyby nie bał się o animację, to jakby jest tam na tyle dużo serca, kampu, tej drużyny, tego całego motywu, że to możesz ograć jako coś naprawdę. Widzimy co chwilę jakieś Guardians of the Galaxy, Suicide Squad i inne rzeczy. Drużyna dziwnych indywidiów to jest coś, co kochamy, tak czy inaczej.
No, ucieka ze swojej rodzinnej planety, tak. Trafiają gdzieś indziej i walczą z wielką mumią. No.
Tak,
no,
to jakby to możesz spokojnie ograć, nie? I możemy się na tym dobrze bawić. No, mnie po prostu tylko ta animacja martwi, bo jak będą w stanie zrobić ich design tak, żebyśmy byli zaintrygowani, a nie przerażeni, albo mocno scringowani, to dalej jest z górki według mnie.
Czekałem już na pierwsze jakieś materiały promocyjne, czy to jakieś fotki oficjalne, czy jakiś teaser, czy coś takiego, bo ja dopóki nie zobaczę tych bohaterów tutaj, to będę troszkę... Ale nie powiem, jestem zaintrygowany tym, bo właśnie wiem, że od strony fabularnej to może być fajna pulpa po prostu, no ale zobaczymy, jak to zostanie też przyjęte i co z tego wyjdzie. No ale to jest jeszcze na w miarę wczesnych tutaj etapach, więc zobaczymy też, jak się będzie ten projekt rozwijał. Tyle jeśli chodzi o tę informację, no to przejdźmy też do tych głośnych rzeczy, które się też wydarzyły w ostatnim czasie. Przede wszystkim, jak już jesteśmy przy zmieniającym się krajobrazie w związku z pandemią, no to musimy powiedzieć o tym dealu, który ostatnio jeszcze nie spiął, ale jest bardzo bliski do spięcia Netflix. Knives Out, jeden z hitów ostatnich lat, jedna z tych nowych marek, które się pojawiły, powiedzmy, w biznesie tutaj filmowym. No i film, który kosztował całkiem niewiele, ile? 40 milionów kosztował, a zarobił ponad 300. Co przy kryminale, jasne, też bardzo samoświadomym i takim troszkę odwracającym konwencję, ale wciąż, no w filmie w stylu whodunit, no, który... Film, który zarabia tyle pieniędzy, no nie da się ukryć, że staje się natychmiast tutaj towarem premium.
I to jeszcze reżysera, który stworzył wcześniej blockbuster, który wiemy, jak bardzo podzielił fanów, powiedzmy, pewnej marki dużej. A tutaj nagle nikogo to nie obchodziło, poszli się dobrze bawić.
I co dobrze, poza tym, że Ryan Johnson jest dobrym reżyserem, no to jest też najwyraźniej dobrym biznesmenem, bo udało im się tak sprzedać ten film i dystrybuować go przez wytwórnię Lionsgate, że zachowali prawa do kolejnych części, nie? Jakby nie sprzedali jakby całej marki i mieli totalną dowolność, z kim będą robić kolejne części tego filmu. W związku z tym do licytacji przystąpiło trzech dużych graczy: Netflix, Apple TV i Amazon Prime Video. No i Netflix przebił tutaj oferty swoich konkurentów, płacąc to wciąż jest jakby close, tak? To jest wciąż deadline podaje, że Netflix is closing in on a deal, więc pewnie jeszcze jakieś tam rzeczy są dopitane, no ale prawdopodobnie dojdzie to do skutku. W każdym razie, jeśli to dojdzie do skutku, no to będzie to kosztować Netflix ponad 400 milionów dolarów za drugą i trzecią część. Oczywiście będzie to oznaczało też powrót Ryana Johnsona do reżyserowania, bo scenariusze są ponoć napisane. No i oczywiście powrót też Daniela Craiga w roli Benoit Blanc, co jest super. Więcej Benoit Blanca, mniej Jamesa Bonda.
Tak, absolutnie.
I będziemy zadowoleni.
To jest niesamowite, jak ja już miałem tak dosyć zmęczonego Daniela Craiga po Bondach i już miałem po prostu dosyć, jak jeszcze ogłaszali, ale jeszcze w jednym zagra. no cały czas ten jeden błąd jeszcze jest przed nami, bo był przesuwany. I potem nagle wchodzi Craig i sobie przypomniałem, jak to jest dobry aktor, jak nie jest zmęczony, nie jest ten, tylko jak się bawi. I Ryan Johnson, który daje mu opcję poszaleć, i jak on jest tym Benoit Blanc, który tłumaczy nam teorię o pączkach, tych donatach z dziurą kolejną. No,
udaje tego niekompetentnego detektywa, który nie wie, co się dzieje, żeby potem wyciągnąć dywan spod wszystkich. No.
I kurde, to tak dobrze działało. To jest postać, która spokojnie powinna być współczesnym, wiesz, detektywem Poirot czy kimś takim, bo umówmy się, detektyw Poirot nie działa na ekranach ostatnio. I jego kolejne pojawienie się przez pewnego aktora jest pod dużym znakiem zapytania i Disney ma duży problem z publikacją tego filmu. Natomiast Benoit Blanc jak najbardziej. I ma to sens dla Netflixa, musi mieć duże pieniądze, ale Netflix właśnie ma ten problem, że ich oryginalne marki, no oni trochę nie wiedzą, jak je promować. Nie wiem, do dzisiaj mają ten problem, że mogą robić seriale, które się tam sprzedają i iść w ilość, ale jak robią, okej, czasami zdarza im się coś wypromować, co ma szansę na Oscary, powiedzmy, już w tą stronę pójdą, ale jeszcze te rozrywkowe ich filmy, nie kojarzę żadnego rozrywkowego filmu Netflixa, który by się świetnie przyjął i był dobrze oglądany. Szczerze mówiąc, ich Old Guard, które było kiepskim filmem, miało przynajmniej takie zauważenie, bo akurat trafili w ten okres, kiedy nie było nawet pół blockbustera na horyzoncie, nie? Był jedyny powód, o którym o tym mówili. Prawda jest taka, że gdyby w tym czasie kina działały normalnie, to film w ogóle większość nie wiedziałaby, o co chodzi. Natomiast tutaj płacą za kino rozrywkowe, takich, którego bardzo potrzebują, które już ma ustanowioną markę, które już ma ustanowionego bohatera, które już miało świetne przyjęcie, bardzo dobry box office i po prostu część druga tylko na Netflix, to dla nich działa fantastycznie, więc nie dziwię się, że oni tak o to walczą, tym bardziej, że Amazon Prime na przykład pod względem jakościowych tych produkcji pojedynczych stoi dużo lepiej niż Netflix. No. Więc nie dziwię się, że tak bardzo im na tym zależało, ma to bardzo duży sens.
To jest w ogóle też bardzo wdzięczna marka czy franczyza w tym momencie, nie? No bo wiemy, że na pewno będą chcieli zrobić z tego coś więcej niż nie wiem, krótki cykl filmów, bo w zasadzie każda część może po prostu, znaczy wszystkie te części może łączyć po prostu osoba głównego bohatera, nie? Tak. A jednocześnie praktycznie cały czas możesz mieć różną obsadę i angażować do tych filmów aktorów, którzy akurat są, wiesz, tutaj na fali i mogą znowu zainteresować samą swoją obecnością w filmie sporą część publiki. Ja tylko mam nadzieję, że wiesz, że po prostu ten jakby nie stanie się z tym sequelem to, co się dzieje z wieloma filmami Netflixa, że już pojawiają się i natychmiast zostają przesypane setką innych rzeczy, które są. Wiem, że Netflix też tak różnie, no raczej niechętnie promuje te filmy w jakiś inny sposób, powiedzmy w taki sam sposób, jak premiery kinowe. Ale mam wrażenie, że to może być jednak oznaka tego, że no chcą mieć jednak parę tych takich filmów, które no będą się wybijać trochę z ponad tej takiej palowej tutaj produkcji Netflixa, nie? Tym bardziej, że no właśnie stoi za tym też ciekawy reżyser, to też jakby, nie, wiadomo, nie? To już były filmy ciekawych reżyserów, które tam znikały bardzo szybko, ale jakby tutaj jest wiele różnych pojedynczych elementów, które mogą sprawić, że jednak o tym filmie będzie trochę głośniej.
Ale te filmy, tak jak mówię, to nie były crowd pleasery. Jakby ich te filmy, które były próbowane, które jakoś tam przebicie skały, to są Irlandczyk, Roma, Marriage Story, teraz pewnie będzie trochę związane z Mankiem, no bo jednak dostał te parę nominacji. Żaden z tych filmów to nie jest coś, z czym usiądziesz i będziesz z uśmiechem na gębie wcinał popcorn. Jakby każdy z tych filmów jest albo ciężki, albo długi i ciężki.
No i mieli te filmy, które wyobrażasz sobie, że gdyby były w kinach, to dostałyby jakąś kampanię i ktoś by coś o nich słyszał. Pewnie nie zarabiałyby, wiesz, góry gotówki, ale generalnie dowiedziałby się o ich istnieniu, nie? Te wszystkie Tyler Rake'i, Lord i właśnie i tak dalej.
Tylko to byłyby te z Nagara, to byłyby te filmy, które akurat ktokolwiek no są zobaczył w kinie, akurat, no. bo są wakacje, albo puszczasz je w styczniu, albo we wrześniu. Żaden z tych filmów to nie był film taki, który wiedziałbyś, że ma konkretne przyjęcie. A tutaj nie wiemy, czy tak by było z, nie wiem, Knives Out 2, ale mają jedynkę za plecami, która dużo robi.
No, ciekaw jestem w takim razie, jak będą promować, jak sobie poradzi, jeśli chodzi o zainteresowanie Army of the Dead Zacka Snydera, bo to jest film, który ma potencjał na to, żeby podobać się dużej liczbie osób. No, mówmy się, no, ten radosny film o zombie z grupą barwnych bohaterów, którzy jeszcze mają skok na bank, czy coś w tym stylu, czy na kasyno, to jest coś, co ma potencjał na bycie wakacyjnym hitem, powiedzmy. A tutaj jeszcze dochodzi jednak osoba reżysera. Ostatnio było głośno dosyć o Zacku Snyderze, więc samym tym nazwiskiem myślę, że może ten film promować. I zobaczymy, czy to, wiesz, no, przemknie gdzieś tam pod radarem, czy faktycznie będzie coś słychać o tym filmie.
Wydaje mi się, że problem Netflixa polega na tym, że przez ilość kontentu, które oni mają, oni jednak dzielą tę kampanię na całą masę ich projektów. Jak jedziesz przez miasto, to nie tak, że nie ma plakatów Netflixa, są wszędzie. Ja ostatnio, jak parę razy przejeżdżałem przez miasto, to nie mogłem odwrócić głowy, żeby czasem zobaczyć plakatu tego ich nowego, nie wiem, Plemiona Europy, czy coś takiego. Wszędzie były tego plakaty, nie? Czy The Crown, jak się pojawia nowy sezon, to co jakiś czas jest gdzieś tam plakat. Jakby promują, znaczy to są seriale, więc wiadomo, że oni mają też inne podejście do tego. Ale wydaje mi się, że oni powinni trochę wyciągnąć tutaj kartkę z poradnika Disneya. Jak Disney robi, no, wpuszcza nowy serial, akurat swój. I myślę, że gdyby były filmy, pewnie z Black Widow będzie podobnie, to na chwilę wszystko inne znika. Jakby skończyło się WandaVision, przechodzimy do Falcon Winter Soldier. Nikt już nie mówi o WandaVision i to jest celowe, bo mieliśmy czas na to wcześniej, jakby kto chce oglądać później, to sobie może. Ale wszystkie spoty, po prostu bombardujemy cię tylko jedną informacją. Falcon Winter Soldier, teraz oglądaj, tutaj robimy jakieś tam wywiady, tutaj spot, tutaj reklama, tu trailer, tu coś tam, plakat. I wydaje mi się, że Netflix powinien pomyśleć nad dopieszczaniu swoich statków flagowych, szczególnie w przypadku filmów. Jeżeli coś naprawdę próbują z filmem sprzedać w ten sposób, na chwilę po prostu wycofać wszystko inne i spróbować wystrzelić z tego jednego działa, bo wydaje mi się, że cały czas Netflix mimo wszystko, mimo tego, że jest doskonale prosperujący, mimo że im to odpowiada ze względu na mnogość kontentu, cały czas mają łatkę tego takiego, no, ilość, a nie jakość.
Tak, delikatnie mówiąc. No, mam wrażenie, że wiesz, że oni też mają jednak platformę do promowania tych filmów w taki nieszablonowy sposób. No mają swój streaming na dobrą sprawę, nie? I często jest tak, że jak chcemy na przykład coś obejrzeć na Netflixie, coś konkretnego, bo jest premierą na przykład, no to wiesz, wchodzimy na stronę główną serwisu i tam nie ma tego. Trzeba wejść, nie wiem, do zakładki filmy na przykład i gdzieś tam znaleźć, a mówimy o filmie, który, nie wiem, pojawił się dwa dni temu czy coś takiego, nie? Więc mam wrażenie, że jak wyjdzie jeden z tych filmów, czy tutaj Knives Out 2, czy właśnie wcześniej Army of the Dead i tak dalej, no to strona główna Netflixa powinna tym strać po prostu na każdym kroku, żeby, no, choćby z ciekawości kliknąć i zobaczyć, o co chodzi, nie? Bo wydaje mi się, że no, coraz częściej widać, że mają te filmy, którymi, gdzie mogą się chwalić albo obsadą, albo reżyserem, albo czymkolwiek tam jeszcze. No i głupio, żeby też twórcy na tym tracili na dobrą sprawę, nie? Bo myślę, że dla Ryana Johnsona też dobrze, gdyby te filmy okazały się sukcesem tutaj, jeśli chodzi o popularność. No ale zobaczymy. No miejmy nadzieję, że przynajmniej ta popularność pierwszej części wystarczy, żeby pojechać też na tutaj aż do drugiej. No dobra, to tak, powiedzieliśmy o dobrych wieściach, to teraz mniej dobre, no powiedzmy, jeśli ktoś czekał na te filmy, ze strony Warnera, bo to też ciekawa informacja, która się pojawiła wczoraj. Najpierw Daniel Rickman o tym chyba informował na swoim Patreonie, a później Hollywood Reporter opublikował ekskluzywny raport na ten temat. Mianowicie dwa filmy, które miały, teoretycznie przynajmniej miały być dalej tutaj na tej liście nadchodzących produkcji z DCEU, a w praktyce no nie słyszeliśmy od nich od jakiegoś czasu, mówmy się. Czyli New Gods i The Trench oficjalnie zostają zatrzymane, powiedzmy, ich produkcja czy ich powstawanie zostaje zatrzymane. I no, oba to są te filmy, które wciąż były w tej fazie, no planujemy, tak? I wiemy, że Ava DuVernay i Tom King pracowali nad scenariuszem do New Gods. Wiemy, że coś tam się niby działo przy okazji The Trench. No ale koniec końców oficjalnie poinformowano o póki co przynajmniej o odłożeniu tych projektów do lodówki. Ale co interesujące, Warner w swoim tej oficjalnym komunikacie stwierdza, że jeśli kiedykolwiek będą mieli plany wrócić do nich, no to te projekty wciąż będą w rękach ludzi, którzy nad nimi pracują. I wtedy być może te projekty ruszą do przodu. Natomiast o ile jeszcze przy New Gods Wydaje mi się, że jest szansa, że za jakiś tam czas, powiedzmy, ktoś do tego projektu wróci. Tak myślę, że The Trench to jest ten film, który spokojnie można odrzucić, biorąc pod uwagę, że zaraz za rogiem zaczynają się zdjęcia do Aquamana 2. Jeśli już chcecie robić coś związanego z Aquamanem, czy to spin-off, czy już najlepiej pewnie coś na HBO Max, serial albo cokolwiek, no to róbcie coś pod premierę Aquamana 2, coś, co będzie istotne w tym filmie. Nie sądzę, żeby Trench był specjalnie istotny. A to miałoby być jednak ten taki spin-off jedno... Zresztą też jest mowa o tym w tym artykule, że to miało być taka jednorazowa historia, a nie nic, co miałoby się jakoś łączyć bezpośrednio z czymś. Natomiast no inaczej jest w przypadku New Gods. Wiemy, że ta mitologia, powiedzmy, miała być jakoś eksplorowana. I tutaj wskazuje się na to, że być może też fakt pojawienia się Darkseida i nowych bogów, powiedzmy, czy tej całej jego ekipy w Snyder Cut był jednym z być może powodów ku temu, żeby na razie odpuścić ten projekt. No szczególnie, że ufmy się, no Darkseid został potraktowany w tym filmie jak no, chłopiec do bicia, więc nie spoilując za dużo. Ale czy to działa w ten sposób?
Ja widzę to w drugą stronę. Czyli
czy właśnie może odwrotnie?
No. Już mieli plany na to, że tego nie będzie, więc stwierdzili, tym bardziej Snyder Cut nam nie przeszkadza, że tak powiem. Ja się trochę dziwię, szczerze mówiąc. Akurat jeśli chodzi o nowych bogów, nie. Bo to musiał być bardzo drogi projekt. I mówiliśmy o tym, że teraz jest czas, kiedy wiele studiów zaciska pasa. I dlatego mówiliśmy po raz kolejny, to jeszcze bardziej mi mówi o tym, że żadnego Restore Snyderverse nie będzie. Tak jak mówię, wiem, że jakby nie wiedzieliśmy, czy będzie Snyder Cut, czy nie, ale tutaj mówimy o naprawdę dużych pieniądzach. I gdyby nie pandemia, kto wie, może ci nowi bogowie dalej by powstawali i może ktoś by chciał nawet dalej kontynuować Snyderverse gdzieś na boku. Ale wiadomo, jak jest z kasą, wiadomo, jak jest z projektami i... Thundercats jest ryzykownym projektem, ale mimo wszystko te najbardziej takie rzeczy, które na których nie trzeba ryzykować, a umówmy się, DC ma wystarczająco dużo projektów, na których nie trzeba ryzykować. Studia będą bardziej ograniczały ryzyko niż do tej pory. Nie żeby kiedykolwiek studia bardzo lubiły ryzykować pieniędzmi, ale wydaje mi się, że jakby będą jeszcze mniej ryzykować. I New Gods absolutnie było ryzykownym projektem, tym bardziej, że Ava DuVernay, mimo że miała fantastyczne filmy, no to nie jest w tym momencie tak super gorącym nazwiskiem, jakby pewnie chcieli, żeby była. Więc to gdzieś tam też się na pewno z tym splata. No i wydaje mi się, że po prostu informacja była taka, okej, nie potrzebujemy tego już, więc Snyder Cut może sobie to być. Strange się jednak
też,
trochę...
Jeszcze, no warto powiedzieć, że poza tym, że nie jest gorącym z nazwiskiem, nie ma na koncie wielkiego blockbustera, nie? Które no. by jakby potwierdził, że no to jest ta osoba, której możesz dać wszystkie pieniądze świata, bo i tak się zwrócą, nie? Jakby James Wan chciał zrobić nowych bogów, pewnie rozmowa byłaby trochę inna, biorąc pod uwagę, że no dostarczył już miliardowe filmy, nie? Wytwórniom. No nawet DuVernay jeszcze do tej pozycji musi dojść.
Strange się ja jednak trochę dziwię, bo to nie jest ryzykowny projekt. Pieniądze, które kosztowałby Trench, to raczej nie jest coś, co studio wyjątkowo by ryzykowało, a właśnie nie zgodzę się, właśnie dzięki temu, że Aquaman wychodzi obok, puszczenie spin-offu tak długo jak nie byłby jakoś problematyczny z Aquamanem, ale o tych stworach, które są z Aquamana i jakby jedno z drugim by się gdzieś tam podpromowywało, tym razie to możesz puścić się na HBO Max i Aquaman 2 idzie do kin, o ile by się da, a tutaj na HBO Max macie jeszcze motyw związany z lorem Aquamana. Za drobne pieniądze, na dobrą sprawę, kiedy masz tą podbudowę jednak uniwersum i filmu, który zarobił dużą bańkę, kurde, wydaje mi się, że to jest akurat dziwna decyzja. Jeśli już, to stawiałbym na to, że może James Wan jakoś się z tego wycofał tak naprawdę i teraz dyplomatycznie mówią, że wszystko w porządku i tyle. Nie wiem, bo to był tak mało ryzykowny projekt, który jednocześnie dzięki uniwersum, w którym się znajduje, miał automatyczne podbicie, że to jest dla mnie wręcz przeciwieństwo ryzyka. To jest właściwie pewny zarobek. Niewielkie pieniądze, które ściągnął wystarczająco dużo zainteresowanych ludzi. Więc akurat decyzja Strange mnie trochę dziwi.
No wydaje mi się, że właśnie wynika z tego, że pewnie One by tego nie reżyserował, bo ma wystarczająco dużo rzeczy na głowie, a pewnie po Aquamanie 2 będzie znowu się wolał zająć czymś swoim. więc pewnie by to produkował, a podejrzewam, że tych filmów, które produkuje, też już się sporo nazbierało, bo poza tymi, o których wiemy, jest pewnie cała masa, o których rozmowy trwają. Podejrzewam, że to po prostu nie jest ten pierwszoplanowy projekt, a może właśnie pojawi się po prostu coś innego, co zwyczajnie będzie zabierać czas tak. na... Czy jemu jako producentowi, czy nawet reżyserowi, co też może być na przykład związane z Aquamanem 2 na przykład, nie? Jeśli założyli sobie, że okej, jakby chcemy, żeby przy okazji premiery filmu pojawiała się też jakaś produkcja na HBO Max, która będzie jakoś rozwijać ten świat, no to może zróbmy faktycznie jakąś serię opartą o jakiś element z Aquamana 2, która będzie czymś dużym. Nie będzie, wiesz, jakąś pierdołą po prostu rzuconą tak, żeby była, ale powiedzmy będzie, nie wiem, brała na warsztat jakiegoś bohatera czy coś. No tak jak z tym Peacemakerem, czy jak z tym serialem związanym z Batmanem, który ma się pojawić, coś w tym guście. I zwyczajnie no, nie ma miejsca tutaj, żeby wciskać jeszcze jedną produkcję w tym guście, nie?
Jeśli jest plan faktycznie na coś takiego, to rozumiem, jakby tak ta produkcja bez nazwiska Jamesa Wana, nawet jako producenta oczywiście ma mniejszy sens. Okej, to widzę. Natomiast jeśli to jest po prostu wycofanie się z projektu, bo ryzykowne czy coś takiego, to wtedy tego nie widzę.
Ryzykowne, ja bym bardziej, jeśli powiedzmy powodem nie jest to, że jest coś w to miejsce konkretnego, no to po prostu wydaje mi się, że ktoś sobie zadał pytanie, czy musimy to robić, w sensie, czy serio chcemy to robić, czy to jest, czy faktycznie to jest ten projekt, w który chcemy angażować w tym momencie czas i kasę, kiedy możemy robić sto innych powodów, rzeczy, nie? Znaczy, ja byłem zawsze ciekaw tego projektu, w sensie, jak oni ugryzną ten temat, bo to musiała być historia o kimś, kto, nie wiem, bada ten temat może, albo kto, nie wiem, chce odkryć coś związanego z The Trench, no bo same te potwory no nie mają żadnej osobowości, nic takiego. Więc... no nie, mam wrażenie, że po prostu, no, że w najgorszym razie ktoś na jakimś etapie stwierdził, że chyba nie warto po prostu angażować się w to i lepiej zająć się czymś innym. No natomiast no, troszkę mimo wszystko i tak bardziej jestem rozczarowany tym porzuceniem New Gods, no bo niezależnie od tego, jak to by wyszło, no to jest ciekawy projekt po prostu, nie? I zobaczenie tego w wersji wielkoekranowej, tym bardziej, że za chwilę dostaniemy Eternals i zobaczymy, jak to wygląda w wydaniu Marvela.
Może to też jest powód, może wydaje, jest znowu to już jest, powoli musiałbym sięgnąć po foliową czapkę, ale patrząc na doniesienia o tym, że Eternals jest naprawdę fantastycznie zrobionym filmem i że Chloe Zhao tutaj naprawdę zrobiła swój film, a nie tylko studyjną nawalankę. Jeżeli taka informacja, mówię, to już zaczynamy łączyć nitki ze sobą, których może nawet nie ma, ale jeżeli taka informacja dotarłaby do Warnera, mogliby stwierdzić, okej, na tą chwilę nie chcemy robić gorszego filmu. Mamy dużo większe ryzyko wtedy, tak?
Tak, takiego, który jednocześnie będzie bezpośrednio porównywany, nie?
No to jest dzieło Jacka Kirby'ego, tak? To jest te dziwne koncepty. Eternals byli grubsza jego zżyną, którą sam sobie skopiował, wracając do Marvela.
No plus to tak też w szerszym zakresie może to być lekko niepokojące, że tak jak wspomniałeś, no studia nie będą chciały ryzykować, a to jednak byłby ryzykowny projekt, nie? I no trochę szkoda, że powiedzmy sytuacja wygląda tak, jak wygląda, no ale też trudno się dziwić i podejrzewam, że jeśli już będą, jeśli będziemy coś słyszeć o kolejnych projektach Warnera, no to będą raczej te pewniejsze rzeczy i związane z tymi popularniejszymi bohaterami. Natomiast no oni mają miejsce na te mniejsze produkcje, ale za mniejsze budżety. Nie sądzę, że można było zrobić New Gods za mniejszy budżet, nie? To by musiał być duży film mimo wszystko.
Jak najbardziej. W ogóle zabawne jest to, że jak patrzysz na sławny motyw, czyli Marvel kopiuje od DC, DC od Marvela, czasami, tak jak mówię, Jack Kirby sam od siebie, to Aquaman ma swój film, Namor jeszcze nie istnieje, Eternals dostają swój film, New Gods nie ma. Widać ten drugi zawsze miał lepiej.
No właśnie. No dobra, znaczy jeszcze jedna rzecz. Ja też niespecjalnie byłem fanem tego, że Tom King przy tym pracował. Wolę mimo wszystko... Jest taki inny twórca, który już babrał się w temacie New Gods, który ma nazwisko na M i kończy się na Orison, więc może zapukajcie do niego i myślę, że wymyśli wam coś ciekawego. Nie jestem jakoś specjalnie zaznajomiony ze stylem, powiedzmy, Awy Duvarni czy inspiracjami, ale też wolę mimo wszystko na kogoś, kto wiem, że robił już filmy, które są dziwne i które by które by nie próbowały jakoś osadzić tego w jakiejś rzeczywistości tego świata, tylko wręcz przeciwnie, jakby celebrować tą dziwność, którą Kibi wymyślił.
New Gods są jeszcze dziwniejsi niż Eternals, jeżeli się nad tym zastanowisz. Eternals są super dziwni, ale cały czas to jest rasa na Ziemi, to jest rasa jakichś tam obrońców Ziemi. New Gods to wychodzi ponad ten koncept. To jest Apokalips, New Genesis, jakieś w ogóle obce planety, które są pomiędzy wymiarami zawieszone, czy tam istnieją nawet równolegle we wszystkich wymiarach, w ogóle to jest...
No, nie sugerujcie się tym, co było w Lidze Sprawiedliwości Snydera. To nie jest tak, że po prostu jest jakaś inna planeta, gdzie siedzi jakiś szary typ i
tak
dalej.
Też tam
no,
mówili
nie,
o tym, że on jest z innego wszechświata, ale to tak.
To są, kurczę, to są istoty będące na tym wyższym planie egzystencji, które widzą świat w większej liczbie wymiarów i tak dalej, więc no jestem pewien, że trzeba by to naprawdę kreatywnie przedstawić i no nie wiem, nie jestem pewien, czy Kinki i Dwarni to są odpowiednie osoby do tego, ale może by mnie zaskoczyły. No nie wiem, no nie spodziewałbym się też po Chloe Zhao niesamowitych jakichś dziwacznych rzeczy, ale z drugiej strony to jest też reżyserka, która zaraz po tym angażuje się w western o Drakuli, więc chyba się pomyliłem, no? więc ewidentnie jest to twórczyni, która lubi dziwne rzeczy, więc tym bardziej czekam na jej tutaj Eternals w jej wykonaniu. Być może tutaj King i Dwarni by mnie zaskoczyli, ale no nie wiem, zobaczymy. No, w każdym razie póki co Warner obiecuje, że jeśli ten projekt wróci, no to wróci w te same ręce, ale kto wie, zobaczymy, czy dalej to osoby będą zainteresowane, czy będą miały czas. No dobra, to tyle jeśli chodzi o tę informację i jak już jesteśmy przy doniesieniach takich konkretnych, no to w międzyczasie, w ogóle dziwi mnie to, że nie mówiliśmy o tym, ale jakoś to tak się pojawiło chyba zaraz po poprzednim mówieniu newsów, czy zaraz jakoś przed i nie ogarnęliśmy tego, no ale pojawia się obsada do Obi-Wana serialowego, która wygląda naprawdę bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, pierwsza moja myśl była taka, że kurczę, jakby zrobili film taki konkretny o tej postaci i z tą obsadą, no to plakat byłby pełen tutaj nazwisk, które trzeba by tam na nim umieścić.
Że twoja pierwsza myśl to była yes, Hayden, yes.
No, ja już byłem przygotowany, tak? Już po tych wcześniejszych ogłoszeniach już byłem gotowy psychicznie na zobaczenie tego nazwiska, ale no spoko. No bo poza Ewanem McGregorem i Hayden Christensenem i oczywiście Joanem Jertonem, którego się tutaj spodziewali, i Bonnie Peace. Mamy Kumaila Nanjianiego, mamy Ruperta Frinda, czyli tutaj Hitmana, którego być może niektórzy pamiętają z tego filmu. Jest też Oshie Jackson Jr. No jest Song Kang oczywiście, tutaj to oczywiście ten żart krąży, że chcieli Hana, ale no wyciągnęli go ze złego uniwersum. W obsadzie jest też Benny Safdie, jeden z tutaj duetu braci Safdie, reżyserów Nieoczekiwanych Diamentów, ale no to też jest aktor swoją drogą. Także wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie i no myślę, że ten serial, a to będzie krótki zdaje się, 4-odcinkowa.
No i ma to sens, bo no, Obi-Wan jednak siedział na pustyni i jak chcesz mu dać przygodę...
To mi się jedna historia, nie?
Przygodę, to fajnie, jakby miał jakąś jedną przygodę, ale nie chcesz robić kronik Obi-Wana. Dzisiaj wymieszałem piasek z nową potrawą, smakuje dalej beznadziejnie.
No, a z drugiej strony nie chcesz też robić teraz wiesz, serii czy wielosezonowego serialu o tym, jakie to niesamowite przygody przeżywał Obi-Wan siedząc na pustyni.
Pijałem, a tak naprawdę się okaże, że nie... Ale no, dwa układy dalej była rebelia, w której musiałem wziąć udział, tak. Ale wróciłem.
Każdy sezon mi się zaczynał od tego, że wiesz, no dobra, to się zawijam z tej pustyni, tak. A na koniec sezonu, dobra, wracam, siedzę znowu i potem tak. W kółko, tak.
Jakby parę odcinków, może właśnie jakiś kartel, który zastrasza pobliskie miasto, gdzie Owen Lars sprzedaje wodę i jest teraz problem, bo jak najdą do niego, będą zastraszać jego farmę, to po drodze Luke może ucierpieć na tym, więc trzeba tu się pozbyć kolesi, którzy akurat przeszkadzają. Okej, okay, jeden sezon widzisz, że to by działało i wtedy możesz powiedzieć to i owo Obi-Wanie. Ale to musi być krótkie.
No, to wróćmy jeszcze na moment, wracając tutaj do Haydena Christensena, to cały czas nie wiadomo do końca jakby jaką rolę tutaj będzie grał. Ja zakładam, że to będą po prostu flashbacki do jego lat jeszcze jako Anakin, ewentualnie wczesnych lat jako Vader.
On się aż tak nie zmienił, żeby nie można było go troszkę odmłodzić. I...
No, myślę, że bez problemu. Widzicie, się nie zmienił. Kurczę, wygląda młodziej niż wtedy.
Przy odpowiednim filtrze jeszcze to...
Jak widzieliśmy go w jakimś filmie, wyglądał młodziej. A w tym filmie miał nawet wąsa, żeby go postarzyć i się nie udało zupełnie. Natomiast wciąż jest wiele osób, które zakładają, że po prostu wcieli się w Vadera. Natomiast nie sądzę, żeby chcieli robić Dartha Vadera bez głosu Jamesa Earl Jonesa. A gdyby James Earl Jones był zaangażowany w tę produkcję, bo go udało się ściągnąć na jeden dzień, wiesz, do budki, żeby nagrał swoje kwestie, to by był na tym plakacie, myślę. By tam był w centrum pewnie tego wszystkiego jeszcze. Więc wydaje mi się, że raczej postawią, że jeśli już chcą zrobić niespodziankę i faktycznie, wiesz, w niespodziewany, znaczy zrobić niespodziankę w postaci udziału, udziału Jamesa Earl Jonesa, to to będzie raczej jakiś taki, no nie wiem, krótki występ. A Hayden Christensen będzie się w większym zakresie pojawiał jako Anakin jeszcze.
Trzymam kciuki, że jednak nie będzie w ogóle Vadera w tym serialu. Jakby Vader, duża idea była taka, że on nigdy nie chciał wrócić na Tatooine, że jakby powód, dla którego na Tatooine było bezpiecznie, to było tak, że to była jedna planeta, bo nie lubi piasku oczywiście, ale tak już pomijając ten dziwny tekst, no to była ta planeta, która miała zbyt wiele skojarzeń z Vaderem i uczuć, których jako mistrz ciemnej strony nie bardzo chciał doświadczać i które chciał przechodzić, więc po prostu to było coś, co zostawił w przeszłości i nigdy nie chciał tam wracać. No. Więc wolałbym, żeby Vader dalej jakby nie miał pojęcia o tym, że Obi-Wan tam żyje, że tam jest jego syn, bo to są rzeczy, o których on nie wiedział. I mówię, i z punktu widzenia takiego psychologicznego, ciekawego złoczyńcy mają to sens, więc wolałbym, żeby Vader nie miał żadnego angażu. Okej, jeżeli Obi-Wan miałby jakieś flashbacki, jakieś wspomnienia o tym, że zawiódł Anakina i tak dalej i chcesz pójść w tą stronę, może da się to ciekawie zrobić. Nie, że jestem super fanem tego pomysłu, ale okej, może da się zrobić ciekawie, mogłoby mnie zaskoczyć, natomiast Vadera bardzo bym nie chciał.
No, mam nadzieję, że Hayden Christensen mnie zaskoczy i że tutaj te jego sceny z jego udziałem będą okej.
I nagle, wow, jaki fajny Anakin! Znaczy, po tych latach.
Znaczy, ja się nie spodziewam jakiejś tragedii. Podejrzewam, że jeśli jest zaangażowany do obsady, to Deborah Chow, która reżyseruje ten serial...
Tym razem to nie jest George Lucas, tak?
Zdaję sobie sprawę z tego, że no, jakim zakresem umiejętności dysponuje Hayden Christensen. Nie jest żenująco zły, ale też jednocześnie, no mówmy się, to nie jest jakiś świetny aktor. Więc będzie w stanie, wiesz, te sceny w ogóle pewnie będą robione pod niego, tak żeby tutaj nie pisać mu niczego, nie byłby w stanie zagrać. Z drugiej strony reżyserka pewnie będzie w stanie mu pomóc i faktycznie wydobyć tutaj to co ma odegrać w danej scenie. Więc podejrzewam, że będzie okej, że nie będzie tragedii. A z drugiej strony trochę mnie jednak, wiesz, cieszy to takie... wiesz, zaangażowanie aktora głównie po to, żeby mógł się pokazać z lepszej strony po tych filmach. Trochę tak jak z Iwanem McGregorem, to znaczy, no jakby robił co mógł w tych prequelach, ale miejmy nadzieję, że będzie miał tutaj coś ciekawego do zagrania faktycznie. Ale z Christensenem trochę w podobny sposób. Jeśli dostanie parę fajnych scen, będzie mógł się pokazać z dobrej strony i ostatnie, z czego zapamiętamy Hayden Christensena, to dobry udział w tym serialu. No to spoko.
Tak. Jakby ja też pamiętam, jak pojawił się na tym Star Wars Celebration, ja mówię, no bo pewnie, że się pojawił, bo tu jest jego miejsce. To jest gość, który grał... Jasne, możemy się śmiać z tego, jak beznadziejny był Anakinem, jak beznadziejny był ten pisany film, ale ja mam pewną sympatię do Christensena. To dalej jest fatalny aktor, dla jasności. To on nigdy nie pokazał później, żeby umiał w czymkolwiek zagrać po tym.
No widać, jak jego kariera wyglądała po tym, nie?
Ale jednocześnie gość jako początkujący aktor trafił na George'a Lucasa, no... Jasne, w latach 70. też tacy byli i to jakoś działało wtedy, ale on trafił na George'a Lucasa 2000, nowy model. No. To po prostu trochę mu współczuję tego, bo mogło to pójść zupełnie inaczej.
No już gadaliśmy też o tym już parę razy, nie? Że garstka aktorów w tych filmach jakby potrafiła cokolwiek zrobić z tymi rolami, nie? A wielu naprawdę dobrych aktorów, jak Natalie Portman czy Samuel Jackson,
właśnie,
nie mieli pojęcia, co robią, nie?
Natalie Portman jest świetnym tego przykładem. Nikt jej nie odmówi talentu aktorskiego od najmłodszych lat, od Leona Zawodowca, nie? Nikt nie odmówi jej, że jest fantastyczną aktorką, którą co udowodniła i przed Gwiezdnymi Wojnami, i wielokrotnie po. To była fatalna postać. Gdybym obejrzał tylko i wyłącznie ten film... Tak jak mówię, no Haydena mamy próbkę gdzie indziej i no on nie pokazał tego, ale jednocześnie te filmy były wyjątkowo złe pod tym względem. Jakby po obejrzeniu tego bym stwierdził, że to za beznadziejna aktorka w beznadziejnej roli, nie? To byłoby kompletnie nie fair. Więc może Hayden, pomimo tego, że jest kiepskim aktorem, może być kiepskim aktorem jak, nie wiem, Dave Bautista w pierwszych Guardiansach. Gość, który nie ma żadnego talentu aktorskiego, znaczy uważam, że do dzisiaj Dave już coś tam umie, ale jak zaczynał pierwsze swoje role, to nic nie umiał i Draxa, na etapie Draxa ledwo co zaczynał, ale spotkał reżysera, który stwierdził: wiem, co potrafisz, wiem, czego nie potrafisz, robimy to, co potrafisz, nie robimy, czego nie potrafisz, i wszyscy pokochali Draxa po pierwszych Guardiansach, więc myślę, że jest... Kurde, Gal Gadot jeszcze lepszy przykład w pierwszej Wonder Woman.
No, to prawda. Zresztą jej udział w Justice League ostatnio jest dobrym przykładem, bo ona ma tam sceny, gdzie jest absolutnie koszmarna, są sceny, gdzie wypada okej. Okay, i w zasadzie...
O to chodzi. Ona dalej uważa, że jest kiepską aktorką, patrząc na to, jak wypadła Wonder Woman 84, najnowszym jej filmie, i wypadła fatalnie. Uważam, że jest beznadziejną aktorką, podobnie jak Hayden właśnie. Ale jednocześnie pamiętam Wonder Woman pierwszy film, gdzie mi to w ogóle nie przeszkadzało. Co pokazuje, że jeżeli reżyser, czy w tym wypadku reżyserka, która z jakiegoś powodu w dwójce chyba za bardzo uwierzyła, że jednak Gadot ma talent, ale jeśli na początku wiedziała, na co ją stać i wiedziała, jak to odpowiednio ograć, to czemu nie?
No dobra, to jeszcze jedna krótka informacja tutaj castingowa. W zasadzie no, nie duża, ale myślę, że możemy o tym krótko wspomnieć. Russell Crowe był widziany w towarzystwie aktorów grających w Thor Love and Thunder. I jednocześnie tutaj udało się Deadline dotrzeć, czy informatorom Deadline dotrzeć do potwierdzenia, że faktycznie aktor ma pojawić się w tym filmie. Oczywiście w jakimś tam niedużym cameo. I ponoć ma to być jedno z wielu różnych tutaj występów gościnnych, jakie jeszcze nas czekają. I przyznam szczerze, że trochę żałuję teraz, że ta informacja się tutaj dostała na światło dzienne, bo wydaje mi się, że to było spokojnie spodzianka. Tak samo jak zresztą nie miałem zielonego pojęcia, w jakiej roli się sam Neil pojawi w pierwszym filmie. Znaczy, wiedziałem, że będzie, ale nie miałem zielonego pojęcia, w jakiej roli. I lubię tego typu niespodzianki mimo wszystko.
A co fajne doskoczenia na ekranie, jak masz ten występ i masz sama Neila i Matta Damona w tej scenie i nagle wszyscy się... Jednak ja nie miałem pojęcia, że w tym filmie w ogóle Matt Damon ma się pojawić. Sam Neil... Było mówione, że się pojawi, ale nie wiedzieliśmy w jakiej roli, a Matt Damon w ogóle był kryty. W ogóle nikt się tego nie dowiedział. Jak się pojawia, no to jednak wszyscy się uśmiechają w tym momencie, chyba że gra w tak idiotycznej roli.
No, Matt Damon ma zresztą wrócić też no wiadomo, pewnie w tej samej roli.
Jako Loki, nie Loki, no.
No tak. Zresztą no, ponoć tutaj mamy dostać odtworzenie z kolei wydarzeń z Ragnarok, tylko że w wydaniu tych aktorów. No więc... Bardzo, bardzo chętnie, nie mam absolutnie przeciwko i nie mam przeciwko takim występom, szczególnie jeśli jakiś twórca może wykorzystać, nie wiem, swoje kontakty, jakieś nawet koleżeńskie, żeby ściągnąć kogoś na jeden dzień, żeby zagrać jakąś małą rolkę. Czemu nie?
James Gunn robi to cały czas.
No zresztą zobaczymy to, wrócimy jeszcze do tego tematu. No, w każdym razie, w ogóle to, jak zacząłem sobie myśleć o tym newsie, to naszła mnie taka refleksja, że mówię, kurczę, ale my żyjemy w tych czasach, gdzie na dobrą sprawę każda tego typu informacja natychmiast się przedostaje, natychmiast masz, wiesz, całe to grono skuperów, którzy natychmiast przekazują te informacje dalej i jak małe są szanse, żeby w ogóle udało się coś takiego ukryć. Mam wrażenie, że, nie wiem, ten Doctor Strange ma szansę na to, żeby nas zaskoczyć czymś przez to, że w dużej mierze był kręcony w zamkniętym studio, gdzie jednak mniejsza szansa jest, że ktoś to zaobserwował.
Szczerze, Spider-Man robi to całkiem dobrze, bo chociaż widziano gdzieś tam Garfielda, który był w tym samym mieście, i Maguire'a, który gdzieś tam
widziano
wysiada.
Tu i tam, więc też...
Nie, tak, i teraz teasują tymi kostiumami i tak dalej, ale żadnych konkretów nie było. Nie udało się nikomu złapać zdjęcia, gdzie nie wiem, Tobey Maguire rozmawia z Hollandem. Nikt tego nie potwierdził, więc chociaż zakładamy, że to wszystko się spina, ta cała masa informacji wokół, to trzeba przyznać, że całkiem nieźle udało im się to, jeżeli faktycznie oni są w tym filmie, bo dalej jest mała szansa, że ich nie ma, ale jeśli są, to trzeba przyznać, że naprawdę udało im się to całkiem nieźle pod kloszem schować.
Tak, nie wiemy dalej, jaka jest fabuła tego filmu. Znaczy, wiadomo, że na tym etapie trudno, żebyśmy widzieli jakieś szczegóły, ale nie wiemy nawet tych takich, wiesz, w jakiej charakterze się faktycznie te postacie pojawią, nie? Czy to,
nikt wiemy, nie przyknął żadnej fotki takiej, która była, jak wcześniej, nie wiem, Spider-Man kogoś tam, jak na przykład Spider-Man, który Mary Jane na lina gdzieś tam niesie, czy coś w tym rodzaju. Tego typu rzeczy były, a tutaj nie. Jakby jedyne jakieś tam nagrania z planu, to Tom Holland wchodzi do sklepu. To jest wszystko, co się udało gdzieś tam cyknąć, więc trzeba przyznać, że Spider-Man całkiem nieźle.
A propos jeszcze aktorów widzianych z innymi aktorami, ponoć w tym samym gronie była widziana jeszcze Isla Fisher, której jeszcze występu nikt nie potwierdził ani nie zdementował, więc może to jedno też z kolejnych tutaj gościnnych występów.
Kojarzysz krótkie nagranie, paparazzi nagrywają Taika Waititiego?
Nie.
To jest to, jak Taika Waititi się odwraca i z fakami tak do nich.
A, okej, dobra, to widziałem.
Złoty człowiek.
No nic. No dobra, słuchajcie, to tak. Zobaczymy oczywiście. No, oczywiście będziemy informować, jak tylko coś się więcej pojawi na temat tego filmu, bo też w sumie jestem ciekaw tych jaki kształt ostatecznie przybierze ten film, biorąc pod uwagę te wszystkie tutaj doniesienia. Natomiast jak już wspomniałem się o Jamesie Gunnie, no to jeszcze na koniec słówko o kolejnym zwiastunie do Suicide Squad, który się pojawił. Tym razem już nie Red Band, tym razem można z całą rodziną oglądać, przynajmniej zwiastun. Muszę powiedzieć, że on został w ogóle opublikowany w Prima Aprilis, no ale nie jest żadnym żartem, jest legitnym tutaj zwiastunem tej nadchodzącej produkcji. Ja muszę powiedzieć, że mi się bardziej podobał niż ten
bandowy. To jest ogólne przyjęcie, wydaje mi się, że wszystkim się podobał bardziej.
Autentycznie, jako wiesz, zwiastun, jako taka filmowa miniaturka, która no, racja ma promować film i tak dalej, ale sama w sobie ma być jakoś tam angażująca, żeby mnie zachęcić do oglądania filmu. Działa dużo lepiej, kurczę, jest bardzo fajnie zmontowane, ma fajne tempo, jakby dużo, dużo lepiej, mam wrażenie, ukazuje te postacie, zarówno, szczególnie te mówmy się, drugoplanowe, ale jedyna rzecz, która mnie trochę tak zbiła z tropu, to, że on mocno sugeruje, jakby, które postacie zostaną do końca.
Pierwszy robił.
No ja wiem, znaczy już wiem, nawet plakaty chociażby jakby to mocno sugerują, nie biorąc pod uwagę, że nie wszystkie postacie dostały swoje plakaty, tak?
Wiesz, że oni na tej misji w nocy giną. Jest ten moment, kiedy ta, nie pamiętam jak się nazywa, pomarańczowa postać skakuje na helikopter i coś krzyczy. Ona ginie sekundę później.
Mongal? Czegoś tak.
Mongal. Ona spada i ginie chwilę później. Widzi, że ona nie panuje nad tym helikopterem. Ten helikopter spada, zabija ludzi i wybucha i ona ginie razem z nim. Masz ten motyw, gdzie Nathan Fillion rozłącza swoje kończyny. On ginie 2 sekundy później.
Ja nie miałem pojęcia, że to jest... Jak się nazywa ta postać? On w filmie ma jakiś kryptonim, ale no to jest ten komiksowy arm drop, coś tam. Tak, ten typ, który po prostu ręce sobie odłączał.
Sobie ręce i mógł nie ubić kogoś.
To mnie faktycznie tutaj zaskoczyło bardzo pozytywnie, super. No to nie dziwi się, że ta postać odpadnie błyskawicznie.
Wszyscy zginą w tym momencie. Przeżyje to Harley, która pewnie będzie potem do odratowania. Ta cała scena, którą masz później, że oni ją jadą ratować. Ten drugi Suicide Squad. I Rick Flag, bo on się musi pojawić później. A cała reszta postaci, których widzimy, jak idą na tle pięknej amerykańskiej flagi, według mnie razem z Kapitanem Boomerangiem, przykro mi, oni wszyscy zginą w tamtym miejscu, bo to wygląda dokładnie tak, że ich potem nie ma. Nie masz jednej sceny, w której te postacie pojawiłyby się z kimkolwiek poza Harley i Rickiem Flagiem. Ani jednej, gdzie oni by się spotkali.
No, więc no właśnie to jest coś, co dopiero ten zwiastun mi uzmysłowił, nie? Że jakby to nie jest tak, że mamy... To jedno wielkie grono bohaterów, które zostaje wysłane na misję, tylko faktycznie dostaniemy dwie ekipy, nie? Które będą tutaj walczyć o przetrwanie.
I pierwsza zginie w ciągu 20 minut filmu.
Widać bardzo wyraźnie, jakby kto przeżyje i kto, z kim będziemy się widzieć w tym filmie, nie? No bo tak... Polka Dotman widać, że jest w wielu, wielu, wielu scenach. Plus jest ten motyw, kiedy mówi, że chciałby zginąć w sumie, więc jestem pewien,
że... Teraz nie ma wątpliwości, nie będzie biegał z żadnym baseballem, jak miałeś nadzieję, rzuca swoimi...
Tak, no trudno. No to co zrobić? Tak. Natomiast no, mam wrażenie, że w związku z tym, że widzimy go, jak mówi o tym, że no ma nadzieję, że w sumie umrze, no to w ramach dowcipu nie umrze do końca pewnie, albo prawie, że do końca. No Rat Catcher i Bloodsport, no to tutaj mają jakąś historię, więc oni też pewnie zostaną. Jestem ciekaw, co do Peacemakera, szczerze mówiąc, bo jest parę scen, gdzie go nie widać, a reszta bohaterów jest, więc poza mi się wydaje strasznym dupkiem, więc
myślę, że Rick Flag zginie. W drugim rzucie. Mówię, cały czas jest scena, w której jest mówione, że Bloodsport jest liderem. I wydaje mi się, że... Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że widać Ricka Flaga w tych scenach, jak już się staro pojawia.
No, więc chyba tak.
Może. Ale z drugiej strony, czemu Bloodsport miał być liderem, kiedy... Rick Flag dalej jest, chyba że z jakiegoś powodu się wycofał czy coś i potem się do nich dołączył. Ale myślę, że on mógłby zginąć, szczerze mówiąc.
Najbardziej mnie tylko smuci fakt, że jedna scena, w której pojawia się Peter Capaldi, to jest ta pierwsza scena, jak sobie tłumaczą rzeczy.
Nie, Peter Capaldi jest później.
No już go nie widzę, okej, to dobrze.
Jak idą w deszczu. Jestem o tym, że oni tak dobrze. Wszyscy idą, cały ten drugi skład idzie w deszczu, tam jest Peter Capaldi, więc on też przeżyje chwilę dłużej.
No, mam nadzieję, że tutaj nie ma modyfikacji tych takich, wiesz, zwiastunów, że... Znaczy, to jest ten film, gdzie mogłyby w sumie być i mi to aż tak nie przeszkadzało, ale no nie wiem, może dodatkową zabawą jest oglądanie tych zwiastunów i zastanawianie się, kto przeżyje, jak sobie nie.
To jest Tinker, to nie jest gość, który powinien biegać razem z nimi na akcję, jakby to nie jest gość, którego mocą jest fizyczność, więc to normalne, że on mógłby zostać w autobusie i nie biegać razem z nimi przy walącym się budynku. Cała reszta jest fizyczna.
Ale jednocześnie mam wrażenie, że właśnie ten pomysł z tym, żeby zaprezentować najpierw nam ekipę postaci i jakby zarysować styl tego filmu i odstrzelić ich, żeby od razu nam, wiesz, wejść i od razu pokazać, jaka jest stawka, nie? Od
tak,
razu, że jakby nie ma żartów, tak? Za pomocą tej ekipy tych, no, tych najdziwniejszych postaci. No, jest, myślę, fajnym rozwiązaniem i jestem chyba za
tym. To jest coś, co Gunn totalnie by zrobił. To jest tak bardzo... potrzebne, nazywasz Suicide Squad, pokazujesz tych typów, gdzie wszczepiasz ich bomby do głowy i tak dalej. Nawet w animacjach zawsze było to tak, no sorry, Slipknot nie wystarczy, który nagle odskakuje. Ej, to jest Slipknot, potrafi się wspiąć na wszystko i ginie od razu. To nie działa tak dobrze, jak robisz całą grupę postaci, jeszcze z aktorami, których wszyscy lubią, wiesz, od Rookera przez Nathana Filliona i tak dalej. I ich pokazujesz, i jak ich rąbniesz, takiej naprawdę brutalnej scenie, gdzie tu kogoś helikopter wkręca, tu ktoś wybucha, tu ktoś wchodzi na minę, nie wiem, co tam się jeszcze może dziać, to oglądasz i tak jest, okej, to jest Suicide Squad.
No, ale właśnie mam wrażenie, że po to tam jest ten bumerang, żeby mimo wszystko to nie było... No, zginie. Jestem pewien, że on zginie, natomiast on zginie po to, żeby była jednak ta jedna postać, którą publika jakoś tam kojarzy, z którą ma jakąś tam więź, bo pamiętam z poprzedniego filmu, nie? Że jednak to nie by, żeby to nie byli tylko i wyłącznie bezimienni zupełnie tutaj. No, tak, tylko że zakładam, że jednak nie kopnie w kalendarz tutaj. Ale chodzi o to, żeby odstrzelić kogoś, kto jest nie expendable z punktu widzenia widzów, nie? Tak, że jednak jest, to jest ta postać, którą ludzie kojarzą, która zresztą w komiksach ma jakąś tam rolę i tak dalej, więc...
Ja myślę też dlatego, że tyle czasu poświęcają w trailerze tej ekipie. Jak widzisz, to widzisz, że to jest ta ekipa druga, ale widzisz, że oni idą na tle tej flagi amerykańskiej. Cały system z Suicide Squad tłumaczą ci na postaci Rookera, jemu tą bombę wszczepiają, on siedzi w tym więzieniu, wiesz, wychodzi i tak dalej. W trailerze poświęcają mu bardzo dużo czasu, ja myślę, że właśnie po to, żeby zginął.
No, a później dostajemy tą drugą ekipę, która widać, że no ta ekipa jest promowana, ta ekipa jest tą, która się pojawia na plakacie i tak dalej, więc mam wrażenie, że potem jak dostaniemy, wiesz, film nam pokaże, jaka jest stawka, że tutaj nie ma żartów i tak dalej, no to tym bardziej będzie nam zależeć na tych bohaterach, które pewnie będą dużo fajniej zarysowani i dużo pewnie więcej będzie między nimi się działo.
Z każdym trailerem coraz lepiej wygląda postać John Cena, Peacemaker. Jest tak głupia postać i najlepsze jest to, że w tym trailerze od razu ci zdradlają, o co chodzi i jakby dobrze, to nie ma być tajemnica, czemu koleś o pseudonimie Peacemaker chodzi i zabija ludzi na lewo, ale jak on to jeszcze John Cena, jak mówi to z takim zacięciem, I don't care how many men, women or children, zdaje się, już okay.
A propos wykorzystania kiepskich aktorów, to jest też dobry przykład, bo mam wrażenie, że John Cena wypada tutaj lepiej niż gdziekolwiek indziej. Zobaczymy jeszcze, jak wypadnie.
Jest kasus właśnie Dave'a Batisty. Bierzesz tego wrestlera, który gdzieś tam się pojawia i używasz go w komediowej roli, ale takiego przerośniętego mięśniaka, nie? On jest trochę Draxem, ale też nie jest do końca Draxem.
Ma faktycznie trochę inną jakby charyzmę. No, trochę,
Drax
trochę...
nie mówiłby tego tekstu o Bag of Dicks, nie?
Więc dobre wykorzystanie mimo wszystko. Plus, no, wiesz, wrestlerzy mają jakieś tam doświadczenie, powiedzmy, z występów przed publicznością i tak dalej, nie? Ale jednocześnie trzeba ich jakoś pokierować, żeby wyglądali dobrze w filmach.
Mogliśmy wiele przykładów.
Tak, już mieliśmy wiele przykładów tutaj, jak to wypada źle, jakby tutaj jeszcze, ta postać wypada bardzo fajnie.
Ale jeszcze obstawiasz go wszystkimi aktorami obok, Idris Elba, Margot Robbie i tak dalej, jak oni wszyscy wokół niego jeszcze są, to myślę, że to wypada jeszcze lepiej wtedy.
No. Arm Fall Off Boy, to jest ta postać, o której mówiłem.
Odczepiał ramię i mógł nim kogoś bić w rejestrze.
Tak. I najpierw to, że on w komiksach został po prostu... on się pojawił, nie wiem, w jednej scenie jako żart i tyle, a teraz ma swój film. Jeszcze na film go gra. Także wow. No nie, czego na ten film coraz bardziej.
Nie przyzwyczajajcie się do tej postaci.
No, do większości tych postaci. Nie wiem, czy Weasel będzie miał swoich fanów, szczerze mówiąc, ale...
Faktu, że to jest Sean Gunn. Ja jestem fanem Seana Gunna, więc Weasel jest automatycznie już...
A czytałem też sobie, co jest grane z tym King Sharkiem tutejszym i wiesz, czemu na przykład wygląda tak, jak wygląda i tak dalej. Okazuje się, że fakt, że wygląda podobnie jak ten King Shark z animowanej Harley Quinn, jest totalnie przypadkowy. Gunn chciał na przykład wykorzystać ten komiksowy wizerunek z New 52, gdzie on przypomina rybę młota i ma te, wiesz, oczy tutaj na tych... czymś. No ale okazało się, że to po prostu nie sprawdza się w filmie, bo aktorzy nie wiedzą, gdzie patrzeć i gdzie postać ma oczy. Plus no, tak. trochę gorzej ekspresja działa w ten sposób, kiedy no, nie działa to w taki ludzki sposób, gdzie masz jednak te.
No, ale ten świetny design, no, Harley Quinn działa doskonale.
Więc po prostu dlatego wykorzystali ten design takiego zwykłego Great White Shark, nie wiem jak to jest po polsku, no bo zwyczajnie po prostu wypadał ok. Plus bardzo nie chciano, żeby ten King Shark wyglądał zbyt cute. Nie wiem, czy to do końca się udało, ale chodziło o to, żeby nie był to on taką maskotką, tylko dlatego ma taką, no powiedzmy, posturę pana po 50 i...
Z brzuszkiem.
Tak, więc generalnie chciano, żeby nie był, nie przypominał takiej, nie był, nie wiem, Grutem ani czym w tym stylu. Więc zdecydował się na taki wizerunek i dopiero jak już klepnięto ten wizerunek, zaczęto już nad nim pracować, dopiero pojawiła się Harley Quinn, więc jakby tak zupełnie niezależnie doszli do tych samych wniosków.
No ale to jednak jest inna postać. Bo to, ten King Shark jest na przykład głupi ewidentnie, to jest ten gość, co... No to chodzące, co zjada ludzi i tyle, kiedy w Harley Quinn to jest ten spoko ziomek, z którym możesz pogadać i który jest sympatyczny, który ma swoje dylematy i tak dalej, i tylko po prostu jak widzi krew, to czasami mu odbija i zaczyna zjadać ludzi.
No to w tym filmie wygląda, czy w tych zestawach wygląda po prostu jak ktoś, kto dopiero uczy się tutaj tych ludzkich zachowań i no urocze jeszcze na swój sposób. No nie wiem, rekwiny są urocze ogólnie, więc nie wiem, czego by nie robili, to i tak będzie wyglądało uroczo. No ale okej, to tak jak mówię, ten związek wygląda bardzo fajnie i troszkę szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że wychodzi w drugiej kolejności, bo nie wiem, czy to właśnie odwrotnie nie byłoby lepiej, bo ten się wydaje troszkę taki bardziej... no nie wiem, chciałem powiedzieć trailerowy, no ale chodzi o to, że on ma taką bardziej konstrukcję czegoś, co
kierzymy. Sprzedać. Wydaje mi się, że chcieli pierwsze czego pokazać w tym filmie z Werce, więc zobaczcie, jak King Shark rozrywa typa na pół, a potem dopiero...
Bo było po tym pierwszym zwiastunie trochę... znaczy on został przyjęty pozytywnie, no bo wiadomo, nie, jakby dziwne rzeczy, ale jeszcze się było trochę osób, które były trochę nieprzekonane i bardzo nie wiedziały, o co chodzi i czemu to wygląda w ten sposób. Mam wrażenie, że to było jednak zwiastun dla tych ludzi, którzy już jakby kojarzą James'a Gunna i no generalnie tak. Natomiast ten drugi jest jednak trochę bardziej jednak zachęcający, powiedzmy, dla niezdecydowanych.
Ten zwiastun pierwszy, choć się bardzo podobał, to jeżeli czytałem negatywne reakcje, to on cierpiał na nadmiar gagów i one-linerów. W sensie trochę akcji one-liner i tak dalej. Tak jak mówię, ja wiem, znam Jamesa Gunna na tyle, że wiem i tak widzę spod tego, co z tego wychodzi, ale jakoś tam to rozumiem. Ten jest taki bardziej trailerowo-filmowy po prostu.
Naprawdę. No dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle i standardowo, jeśli oczywiście nie wspomnieliśmy, w ogóle nie powiedzieliśmy jeszcze o tych... całej zabawnej dramie w związku z review bombingiem tutaj Kong, Godzilla vs. Kong ze strony fanów Snyderverse, czy tej pewnie małej grupki, najdziwniejszej grupki fanów Snyderverse.
Ale Zack Snyder się od tego odcina i to jakby...
Tak, no to jest trochę jednak inna sytuacja, gdzie bardzo wyraźnie i studio, i Zack Snyder jakby odcinają się od tych osób, więc podejrzewam, że prędzej czy później to umrze śmierć naturalną, o ile nie będzie, powiedzmy, podsycania tego ze strony twórców. Więc...
Kilku debili, którzy po prostu myślą, że jak Zack Snyder i studio stanęło przy release Snyder Cut, które było faktycznie czymś, na czym Snyderowi zależało, to teraz jak będą dalej głośno krzyczeć, to zaraz wszystko będzie, ale no, Snyder nie jest zainteresowany na tą chwilę, studio nie jest w ogóle zainteresowane na tą chwilę, więc jakby mam nadzieję, że to wymrze szybko, bo to jest też takie... Nie, tym bardziej, że już jak zaczęli używać imienia jego zmarłej córki do tego, że to dla niej, to jest tak bardzo nie fair, to jest tak niesmaczne.
To jest szantaż, no.
Ale to jest też niesmaczne, jakby... Wyobraź sobie, co musi Snyder czuć, jak to widzi. On chciał skończyć ten film bo to był ten film, który miał cały ten przebieg, wszystko, co się stało, tragedia i tak dalej, która go gdzieś tam odwróciła i była z tym związana. Ale to nie grupce na polańców decydować, co jest dla jego zmarłej córki. No kurwa, to jest niesmaczne.
No wyobraź sobie, już po prostu anonimowa osoba z internetu pisze, co masz zrobić dla zmarłej córki. No przecież to jest najgorsza forma w ogóle jakiegoś emocjonalnego szantażu i nic dziwnego, że są tutaj twórcy się od tego odcina. I oczywiście, no my już też spodziewaliśmy się, że tak będzie, nie? Jakby, że to zawsze działa w ten sposób, że jak...
Dasz palec.
No, wiadomo, nie? No, to się tym skończy, ale w momencie, w którym właśnie wszystkie strony się odcinają od tego, no to trudno winić też je za to, że no, jest grupa osób w internecie, no, która będzie to wykorzystywać, nie? Natomiast no, IMDb zrobiło porządek błyskawicznie w zasadzie z tym. I jakby problemem ze strony tych osób, które publikowały te wszystkie recenzje jedynkowe dla Godzilla vs. Kong, bo czemu nie, bo to też Warner Bros. Wydaje. Mimo, że Legendary jakby więcej pieniędzy włożyło w ten projekt niż Warner, ale kogo to obchodzi? No to po prostu wszyscy umieszczali ten hashtag, w związku z tym po prostu
jakby wywaliło wszystkie
recenzje z hashtagiem i tyle. I jakby recenzja wróciła do normy i problem z głowy. No, także to tak jeszcze w ramach mojego bonusu.
Wczoraj jeszcze była zapowiedź najważniejszego trailera, najważniejszego filmu tego roku. No kontynuacji tak. Klasyka z lat 90. Sobotę wieczorem, tak? Będzie trailer kosmicznego meczu nowego.
No, więc może będzie właśnie, może sobie porozmawiamy też. Ja sobie w ogóle chętnie przy jakiejś okazji, jak nie wiem, będziemy szukać jakiegoś filmu do obejrzenia o 3 w nocy, bo coś, to sobie przypomnę ten oryginalny kosmiczny mecz.
Dobry film.
No nie był dobry film, ale właśnie z tego powodu chcę sobie przypomnieć i może wtedy też warto będzie pomówić o tym zwiastunie, bo ciekaw jestem, co z tego wyciągną. Bo
nie,
to...
absolutnie, może ktoś dzisiaj ma nowy sposób narracji.
No właśnie.
Ja
no
nie to mówię, chodzi, że to, że film z końcówki lat 90. był jaki był, to nie znaczy, że nie można zrobić dzisiaj dobrego kosmicznego meczu. Jakby ja tego nie mówię w żaden sposób. Jest zupełnie inny sposób narracji dzisiaj, na inne rzeczy się zwraca uwagę. Jest kupa fantastycznych animacji, które wychodziły. Jest tutaj jakiś pomysł na redesign niektórych rzeczy. Jakby ja nie skreślam tego filmu w żaden sposób.
Redesign prostu... niektórych rzeczy.
Chciałem ominąć purystów i innych.
No ale to mówię, to jeszcze będzie okazja o tym pogadać. Też nie mówiliśmy na napisach o tej całej tutaj aferze w związku z tym, jak duży biust ma królik w animacji.
Przy okazji tego trailera pewnie można poruszyć ten temat.
Ale pewnie będzie okazja właśnie wrócić do tego tematu, ale to już przy okazji zwiastuna. Zresztą ostatnio obrodziło tymi zwiastunami, bo zwiastun Spiral się pojawił, tego powrotu do cyklu Piła i jeszcze parę innych zwiastunów, o których nawet tutaj już nie pamiętam. Także myślę, że będziemy mieli o czym mówić w najbliższym czasie, a biorąc pod uwagę, że no, niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja w Polsce, no to jakby w USA coraz więcej osób jest szczepionych, plus dochodzi tutaj ten okres letni, tak jak mówiliśmy na początku, no to pewnie będą trafiać te filmy w końcu do kin. I będziemy mieli sporo materiału do omawiania. No, a tymczasem będziemy się żegnać. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się podobał Kong, jeśli go widzieliście. Tak jak mówiłem, no pogadamy sobie jeszcze szerzej o tym filmie, ogólnie o Monsterverse, czy jeśli mieliby to kontynuować, to w jaki sposób mogliby, ewentualnie, czy w ogóle warto, czy nie, czy może lepiej odpocząć od tego. O tym całkiem niebawem.
Ale w poniedziałek oczywiście Falcon Winter Soldier.
A Falcon Winter Soldier w poniedziałek.
Wiem, że wiele osób jest dzisiaj pewnie już, jak ogląda to już jest po seansie, ale to pamiętajcie, zawsze w poniedziałek będzie omówienie.
No, na spokojnie, już tutaj tak powiecie, przemyśleniu rzeczy i tak dalej. No, my się w takim razie będziemy żegnać. I był ze mną oczywiście Oskar Rogowski, się nazywał Kastelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.